Alleluja. Błogosławiony niech będzie Pan nasz i Zbawiciel Jezus Chrystus. Nasz kochany Wybawca. Ten, który życie swoje za nas oddał. Ten, który siedzi na prawicy Ojca i oręduje za nami. Tyle rzeczy zdarza nam się zrobić źle. Któż by się ostał, gdybyś policzył nasz grzech? Śpiewamy w jednej z pieśni. Ale Pan nasz Jezus oręduje za nami, wstawia się za nami u Ojca. I wszystko mamy przebaczone. Jeśli tylko wyznajemy nasze grzechy, możemy być spokojni, możemy mieć pokój w sercu, pokój z Bogiem, w relacji z Bogiem. Piękny, wspaniały. Chwała niech będzie Jezusowi Chrystusowi. Bardzo się cieszę, że dane mi jest stanąć przed wami dzisiaj. Ostatnie 3 tygodnie tak się złożyło, że nie byłem z wami w niedzielę i tak dzisiaj przed nabożeństwem taką tremę poczułem, że stanę przed wami, popatrzę na was, jak to będzie, bo już brakowało mi tego feedbacku, tej reakcji z wami. Więc witam was serdecznie, witam gości, którzy do nas zawitali. Mamy małżeństwo Aleksandra i Danutę z Palowic, z dziećmi, witamy was serdecznie. Mamy małżeństwo z dziećmi z Puław, z Nadwisły. Bardzo nam miło, że do nas też zawitaliście dzisiaj. Są też inne osoby, wszystkich nie wymienię, a z tymi, z którymi porozmawiałem, to mogę wymienić. Jeśli macie jakieś pozdrowienia dla naszego zboru, to przekażcie, będzie nam raźniej. Od brata Irka, kochanego naszego brata z Norwegii, tęskni. My też za nim bardzo tęsknimy. Pozdrawiaj go gorąco i zapraszaj. Za 2 tygodnie. Ktoś jeszcze ma pozdrowienia dla zboru?
Oczywiście
Spuła. Spuła, serdecznie dziękujemy.
Ja też zabiorę, jeżeli
koniecznie, zabieraj. Zabieraj, jakbyś nie doczekał do końca nabożeństwa, to już teraz mówimy ci, zabieraj. Kto jeszcze ma pozdrowienia dla zboru? Jakie? Z pierwszego zboru baptystów, bardzo nam miło, też pozdrawiaj. Zaczniemy.
Rodzice
od Maksyma, Kostki i Juli pozdrawiają, cieszymy się bardzo. Też ich pozdrawiajcie tam przez te Skype'y, czy tam jak wy się komunikujecie. Zaczynamy pieśnią, którą wyznamy, że nasze pragnienie, że chcemy kochać Pana Jezusa, że chcemy Go kochać, bo to jest też decyzja woli, słuchajcie, to nie jest tylko emocja zwykła, żeśmy zobaczyli, zakochali się i chcemy Go kochać. Myśmy Go nie widzieli, ale chcemy Go kochać, bo Go poznaliśmy, bo On się nam objawił w Duchu Świętym, bo wiemy, co dla nas zrobił, chcemy Go kochać. To decyzja woli, więc śpiewajmy tę pieśń, powstańmy do niej i wspólnie razem złóżmy Panu takie wyznanie.
Żem późno tak ukocham Cię,
Teraz do przodu brata Aleksandra i jego bliskich. Dajemy wam czas na świadectwo. Posłuchamy, cóż to małżeństwo ze Śląska ma na sercu, żeby nam przekazać. Prosimy bardzo.
Witamy wszystkich. My nie lubimy mikrofonów, bo wtedy nas za bardzo słychać. Ale przyjechaliśmy do was ze świadectwem. Ze świadectwem tego, co Pan zrobił w naszym życiu. Mam na imię Aleksander, moja żona
Danusia, najstarsza córka Zuzia,
na razie jedyny syn Bartek,
no i Hania, która się rwie do mikrofonu. Przyjechaliśmy do was z Palowic, czyli przez całą Polskę jechaliśmy. To jest nasz trzeci zbór, który odwiedzamy. Macie serdeczne pozdrowienia od świętych w Palowicach, ale również od wszystkich świętych w Żninie, które odwiedziliśmy. Od Jarka Gałtka, od brata Tomczyka, którego też odwiedziliśmy po świece, i od brata Karela z Kołobrzegu, bo też u nich zawitaliśmy. Także wszyscy was serdecznie pozdrawiają.
Dziękujemy serdecznie.
Czemu jedziemy? Nie tylko dlatego, żeby pobyć razem, ale przede wszystkim dlatego, żeby opowiedzieć, co Pan zrobił w naszym życiu ostatnio. Dlatego, że to, co widzicie na mojej prawej ręce Hanie, ona nieprzypadkowo ma na imię Hania. Jak wiecie, Żydzi mieli ten zwyczaj nazywać rzeczy i osoby od tego, jacy są, jakie mają właściwości. To małe stworzenie ma na imię Hania, bo to znaczy łaska. I Pan Bóg nas obdarzył łaską po raz drugi już. I chcemy wam kilka zdań o tym opowiedzieć, ponieważ jesteśmy wierzącymi już dłuższy czas. Chodziliśmy do tak zwanego dobrego zboru, którego z nazwy nie wymienię, bo to nie ma znaczenia. Ale wiecie, zgubiliśmy się, co się może zdarzyć każdemu. I chcemy wam powiedzieć, jak to było. Jeżeli ktoś znajdzie w tym jakiś punkt, którym my będziemy wam mówić, to być może jesteście na podobnej drodze, więc to, z czym my jeździmy, to trochę przestrogi, ale przede wszystkim zachęty i powiedzenia tego, że Pan może ze wszystkiego wyrwać. Nasze życie kiedyś nie było, albo jakie było nasze życie, to w dwóch zdaniach może moja żona powie.
Ponieważ my byliśmy bardzo ogólnymi chrześcijanami, ja się tak nazywam, ogólnymi, ponieważ wszystko ogólnie u nas wyglądało dobrze. Mieliśmy dobry zbór, mieliśmy małżeństwo, staraliśmy się zarobić pieniądze, żeby mieć dom, żeby gdzie mieszkać, więc wszystko ogólnie wyglądało bardzo dobrze, ale wiecie, Pan Bóg nie chce od nas ogólnego życia. I ponieważ zajrzał bardzo mocno w nasze życie i powiedział, zobaczcie, jak wyglądacie naprawdę, ja również dla was chcę być szczera, zrobiłam listę tego, jak naprawdę nasze życie wyglądało, nie jak było ogólne na zewnątrz, bo to widzi wielu ludzi, ale jak to wyglądało u nas w domu. Tak jak mój mąż powiedział, bardzo prosimy, abyście może w naszym świadectwie dostrzegli siebie, jeżeli tam widzicie, to jest taki alarm, że to nie jest dobra droga. I proszę, zmieńcie, jeżeli możecie, z Bożą pomocą włącznie. Nasze życie było takie. Nie było w nim modlitwy. Jeżeli była modlitwa, to była tylko przy posiłku, albo sporadycznie wieczorem, bo trzeba było przed dziećmi pokazać, że się modlimy. Nie było Słowa Bożego. Jeżeli ono było, to było tylko w niedzielę i czuliśmy się rozgrzeszeni, ponieważ zbór nauczył nas i szliśmy do domu. Nie trzeba było więc nic robić. Nie było pieśni, była muzyka za to światowa. Nie było wspólnoty i dom był zamknięty. Raczej staraliśmy się omijać sobotę, niedzielę z braćmi i siostrami, bo byliśmy zmęczeni pracą. Chcieliśmy odpocząć, a pracowaliśmy dużo i różnie. 7 dni w tygodniu, weekendy, po to tylko, żeby mieć więcej i spędzać lepsze wakacje. Mieć lepsze samochody, lepsze ubrania i mieć wyższy poziom życia. Mieliśmy różne swoje hobby, pasje, na które marnotrawiliśmy i czas, i Boże pieniądze. Bardzo dużo czasu spędzaliśmy poza domem, a nie w domu. Mamy rodziny niewierzące. Mamy, jednego tatę, babcię. Zamiast w czasie niedzielnych spotkań i obiadów świadczyć albo mówić o Chrystusie, omawialiśmy sprawy dnia codziennego, czyli to, co jest tu i teraz. A my przecież nie jesteśmy do tego powołani. Wiecie, jest jeszcze dużo punktów na tej liście, ale ja nie umiem o nich mówić tak na głos. Natomiast jeżeli byście chcieli z nami porozmawiać później i dowiedzieć się, jak naprawdę jeszcze dokładnie było, to po nabożeństwie to nie będzie taka chwila. Natomiast to, co żeśmy my spaprali w naszym życiu, to jest to, co powiedziałam. Natomiast nasze dzieci powiedzą, co Pan Bóg zrobił w naszym życiu i chcielibyśmy, żebyście tego posłuchali.
Jeszcze zanim dzieci, dwa zdania, ja powiem, że wiecie, my, jak mówią Dzieje Apostolskie w 4 rozdziale, przede wszystkim mamy być świadkami tego, co widzieliśmy i co słyszeliśmy. I wiemy, że to odnosi się przede wszystkim do tego, co Pan zrobił w naszym życiu. Ale jeżeli przeżyliśmy coś z Panem i dzięki łasce Jego, tu jest dowód, dzięki Jego łasce Pan nas czegoś wyrwał, to również nie chcemy się zamykać przed tym, przed braćmi i siostrami, ponieważ jesteśmy jednym kościołem i powinniśmy sobie mówić o takich rzeczach, żeby się podbudowywać i żeby jeden drugiego gdzieś wspierać. Stąd Pan z czego nas wyrwał i jak jest dzisiaj, to powiedzą dzieci głośno.
W naszym domu jest modlitwa.
Kilka razy dziennie.
A w każdy piątek jest w domu wieczór modlitw.
Każdy, kto chce, może przyjść do nas na modlitwy,
które czasami trwają do rana. W naszym domu jest czytanie Słowa Bożego.
Codziennie rano od 8 do 10 mam studium biblijne z tatą.
To nasza poranna społeczność.
A wieczorem między 20 a 22 mamy społeczność wieczorną.
Czytamy, śpiewamy, modlimy się. W naszym domu są rozmowy o
Bogu i o wszystkim, co czytaliśmy rano lub wieczorem.
W naszym domu odwiedza nas dużo ludzi.
W każdą niedzielę są u nas mili goście.
Albo my jesteśmy u nich. Wakacje spędzamy w służbie dla naszego Pana.
Byliśmy na obozie rodzinnym, na młodzieżowym, teraz idziemy kamperem po Polsce.
Odwiedzamy zbory i dzielimy się z braćmi i siostrami tym, co zrobił Pan w naszej rodzinie. W naszym domu jest szkoła domowa.
Naszym dyrektorem jest tata, a nauczycielką mama.
Jesteśmy rodziną zastępczą i
czekamy na brata lub siostrę.
No Bartuś, to ostatnie zdanie najważniejsze.
Dorośli, czytajcie Biblię z dziećmi.
Nie. Dorośli, czytajcie Biblię z dziećmi. Tuzia?
A wszystko, co dzieje się w naszej rodzinie, jest dzięki temu, że poznaliśmy Boga jako łaskawego, miłosiernego i nieskorego do gniewu Pana.
Idzie jeszcze jednym zdaniem, jeżeli mogę. My sobie wzięliśmy za cel, ponieważ jesteśmy rodziną, opowiadanie o rodzinie. Tak nam Pan położył to na serce, że rodzina, zdrowy zbór to zdrowa rodzina. Zdrowa rodzina to relacja każdego z Was, każdego z nas z Bogiem. Budujecie piękny obiekt, ale jak wczoraj mi powiedział jeden z braci, to długa droga jeszcze zanim to stanie i będzie takie piękne. Nie? I tak samo jest z nami, żebyśmy doszli do czegoś, to musimy naprawdę się budować i to wymaga pracy. To wymaga pracy naszej osobistej. Przede wszystkim jest to nasza odpowiedzialność jako mężczyzn, jako głów rodzin, żeby dbać o społeczność domową. Dlatego my Was chcemy zachęcić do tego, żebyście dbali o to, wy mężczyźni, a jak nas nie ma, to nasze żony, po to, żeby czytać słowo i modlić się wspólnie. Ten ołtarz domowy niech naprawdę będzie widoczny. Tak jak Izraelici składali 2 razy dziennie ofiary, i rano, i wieczorem, tak my bez tego nie pojedziemy daleko. W naszym życiu było to tak, jak w Ewangelii Łukasza opisuje Duch Święty w 8 rozdziale, w 14 wersecie. A to, mowa o ziarnie, które padło między ciernie, oznacza tych, którzy usłyszeli, ale idąc drogą wśród, i teraz sobie podpiszcie siebie, albo trosk, bardzo częste, albo bogactw i rozkoszy życia. Jeżeli wam się tak zdarza, nam się tak zdarzyło. I to jest wstyd. Wiecie, stać się przed wami to nie jest prosta rzecz. Ale my to mówimy po to, żeby być może ktoś z was uniknął tego, ponieważ to, do czego nas Pan doprowadził, to była katastrofa małżeńska i rodzinna, i duchowa, ponieważ prawie umarliśmy. Mamy zmarnowane ostatnie 17 lat naszego życia jako chrześcijanie. Wiecie, 2 słowa mi chodzą po głowie. Jedno słowo jest takie, że grzesznik, najgorsze słowo dla grzesznika, jak stanie przed Bogiem, to jest za późno. A najgorsze słowo dla nas, chrześcijan wierzących, to jest zmarnowałem. Nie zmarnujcie życia. Amen.
Wołam imię Twe. Wszystko, co we mnie, imieniu Jego Świętemu. Błogosław duszo moja Panu i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego. Chwała Tobie, Panie. On odpuszcza wszystkie winy Twoje, leczy wszystkie choroby Twoje.
Chwała Ci, Jezu.
On ratuje od zguby życie Twoje. On wieńczy Cię łaską i litością. On nasyca dobrem życie Twoje, tak, iż odnawia się jak u orła młodość Twoja. Pan wymierza sprawiedliwość i przywraca prawo wszystkim uciśnionym. Błogosław duszo moja Panu.
Alleluja. Błogosław duszo moja Pana, wszystko co we mnie, Jego Najświętsze imię. Błogosław duszo moja Pana, Jego dobroci nigdy nie zapomina. Błogosław duszo moja Pana, wszystko co we mnie, Jego Najświętsze imię. Błogosław duszo moja Pana, Jego dobroci nigdy nie zapomina. On odpuszcza
chcę zapominać Twojej dobroci w moim życiu, Panie, jak wiele dla mnie uczyniłeś. Chcę Ci teraz za to dziękować, Panie, za to, co sam dla mnie robisz, Panie, za te małe rzeczy i za te wielkie, Panie, za to, co robisz w mojej rodzinie, Panie, za to, co robisz, Panie, w moim życiu codziennym, Panie, że Ty jesteś ze mną, Panie. Chwała Tobie. Dzięki Ci, Panie. Chwała. Albowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej. Jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy. Najpierw Żyda, potem Greka. Bo usprawiedliwienie Boże w niej bywa objawione. Z wiary w wiarę, jak napisano, a sprawiedliwy z wiary żyć będzie.
Nieskończony Ojcze, wszystko stworzyłeś sam. Tyś wszechmocny. Przez Twojego Ducha objawiłeś nam Jezusa Zbawcę. Mocno wierzę w Boga Ojca, Syna, którym Jezus jest. Wierzę też w Świętego Ducha, Bóg jest w osobach trzech. Wierzę, że jest zmartwychwstanie i my powstaniemy znów. Wyznaję to, wierzę w imię Jezu. Przez Twojego Ducha objawiłeś nam Jezusa Zbawcę. Mocno wierzę w Boga Ojca, Syna, którym Jezus jest. Wierzę też w Świętego Ducha, Bóg jest w osobach trzech. Wierzę, że jest zmartwychwstanie i my powstaniemy znów. Wyznaję to, wierzę w imię Jezu.
Oh, no.
Łaska Twoja, Boże. Przeto ludzie chronią się w cieniu skrzydeł Twoich. Nasycały się tłustością domu Twego, a strumieniem rozkoszy swoich upajasz ich. Bo u Ciebie jest źródło życia. W światłości Twojej oglądamy światłość. Zachowuj łaskę swoją tym, którzy Cię znają, a sprawiedliwość swoją tym, którzy są prawego serca.
Jest
każdego dnia.
Panie Jezu, dziękujemy Ci. Panie Jezu.
Tutaj z nami, Panie.
Dziękujemy.
Teraz chcemy Cię prosić, żebyś mówił do naszych serc przez słowo, które będzie teraz głoszone, żebyśmy mogli je przyjąć, aby ono wydało owoc, Panie, w naszym życiu. Żebyśmy mogli słyszeć to, co do nas mówi, żebyśmy rozumieli Twój głos, Panie. Chwała Tobie, Panie, że Tu jesteś z nami. Amen.
Ponieważ dawno już byliśmy w księdze objawienia świętego Jana, więc trzeba przypomnieć ostatnie nasze spotkanie i rozważanie, które było jednocześnie pytaniem, czy się wybierasz na wesele baranka. 19 rozdział objawienia świętego Jana, początek tego rozdziału. Zastanawialiśmy się nad tym, jak to będzie, gdy Pan przyjdzie po swój Kościół, by zabrać go do siebie. To będzie kulminacyjny moment wyczekiwania Kościoła, kiedy oblubienica zobaczy, że Pan przychodzi po nią, żeby zabrać do siebie, do Królestwa Bożego, gdzie już razem z Panem będziemy. Co dalej się dzieje? Co dalej znajdujemy w Księdze Objawienia świętego Jana? Czytamy od 10 wersetu 19 rozdział tej księgi. I upadłem mu do nóg, by mu oddać pokłon, a on rzecze do mnie, nie czyń tego, jam współsługa Twój i braci Twoich, którzy mają świadectwo Jezusa, Bogu oddaj pokłon, a świadectwem Jezusa jest duch proroctwa. Chciałoby się, żeby ci, przed którymi czasem ludzie padają albo chwytają za rękę, żeby pocałować, powiedzieli, nie rób tego, nie czyń tego, jam współsługa Twój, Bogu oddaj pokłon. Chciałoby się, żeby tak było, chociaż niestety tak nie jest. I widziałem niebo otwarte, a oto biały koń, a ten, który na nim siedział, nazywa się wierny i prawdziwy, gdyż sprawiedliwie sądzi i sprawiedliwie walczy. Oczy zaś jego jak płomień ognia, a na głowie jego liczne diademy. Imię swoje miał wypisane, lecz nie znał go nikt, tylko on sam. A przyodziany był w szatę zmoczoną we krwi, imię zaś jego brzmi Słowo Boże. I szły za nim wojska niebieskie na białych koniach, przyobleczone w czysty, biały bisior. A z ust jego wychodzi ostry miecz, którym miał pobić narody i będzie nimi rządził laską żelazną. On sam też tłoczy kadź wina zapalczywego gniewu Boga Wszechmogącego. A na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię Król Królów i Pan Panów. I widziałem jednego anioła stojącego w słońcu i zawołał głosem donośnym, mówiąc wszystkim ptakom latającym środkiem nieba: Nurze, zbierzcie się na wielką ucztę Bożą, by jeść ciała królów i ciała wodzów i ciała mocarzy i ciała koni oraz ich jeźdźców i ciała wszystkich wolnych i niewolników, małych i wielkich. I widziałem zwierzę i królów ziemi i wojska ich zebrane, by stoczyć bój z tym, który siedział na koniu oraz z jego wojskiem. I pojmane zostało zwierzę, a wraz z nim fałszywy prorok, który przed nim czynił cuda, jakimi zwiódł tych, którzy przyjęli znamie zwierzęcia i oddawali pokłon posągowi jego. Zostali oni obaj wrzuceni żywcem do jeziora ognistego, gorejącego siarką. A pozostali byli pobici mieczem wychodzącym z ust jeźdźca na koniu i wszystkie ptaki nasyciły się ich ciałami. Rozważanie dzisiejsze zatytułowałem: Czy będziesz Panu w tym towarzyszyć? Nasze dzisiejsze rozważanie wymaga tego, byśmy powrócili na chwilę do tego tematu wesela baranka, bowiem to wesele baranka jednocześnie wskazuje, że to jest obraz pochwycenia Kościoła. Wesele baranka w tej symbolice biblijnej właśnie jest tym momentem w tym Bożym planie zbawienia, kiedy Pan przyjdzie zabrać swój Kościół, pochwycić swój Kościół. To jest bardzo powiązane z obyczajem żydowskim, jaki w tamtym czasie panował w Izraelu i do którego też ta symbolika biblijna się odwołuje. Wiemy, już nieraz o tym wspominaliśmy, jak wyglądał ten cały obyczaj zawierania związku małżeńskiego w Izraelu. Otóż najpierw odbywały się zaręczyny. A zaręczyny miały charakter prawny, bo właśnie podczas zaręczyn spisywano akt prawny, gdy to też ten właśnie oblubieniec zobowiązywał się, że tę oblubienicę, tę dziewczynę wbierze sobie za żonę. Podpisywano taki akt prawny i od tego czasu oni byli już sobie przypisani prawnie. On oczywiście odchodził, nie zamieszkiwał jeszcze ze swoją oblubienicą, bowiem był to teraz czas, kiedy oblubieniec miał przygotować mieszkanie do wspólnego życia tego nowego małżeństwa. Mniej więcej rok trwało to i w tym czasie oblubienica pozostawała dalej w domu swoich rodziców, tam gdzie mieszkała, a on szykował to wspólne gniazdo. Szykował i nie określano dokładnie, kiedy on przyjdzie, żeby ją wziąć do siebie. Gdy on już będzie gotowy, gdy on zdecyduje, przychodziłby ją wziąć do siebie. W tym czasie ta oblubienica wyczekiwała, ale nie wyczekiwała biernie, tylko przygotowywała się na to spotkanie. Bo przecież każda panna młoda wie, że no trzeba by było trochę się ogarnąć, trzeba by było się jakoś ubrać, trzeba by mieć wszystko przygotowane na czas tego wesela. Więc oblubienica się przygotowywała i jednocześnie wyglądała.
i się tak coraz bardziej ekscytowała, kiedy on przyjdzie. A jak już ten czas, już tak zgodnie z obyczajami tam panującymi się zbliżał, to ona już bardzo przebierała nogami, żeby jak najszybciej przyszedł. Żadnej normalnej oblubienicy nie przyszło do głowy, żeby jeszcze nie przyszedł w tym tygodniu, żeby jeszcze nie przyszedł z miesiąc, żeby się opóźnił, bo ja bym se chciała jeszcze na wakacje pojechać z koleżankami, jeszcze bym chciała to i tamto zrobić. O nie! Oblubienica wyglądała szczerze z tęsknotą na spotkanie oblubieńca. I właśnie potem, gdy zapadała ta godzina, o której decydował oblubieniec, następował ślub właściwy, czyli wesele, gdy on przychodził i zabierał ją do siebie. Więc to jest ta trafna ilustracja właśnie, trafna ilustracja relacji między Chrystusem a Kościołem. Chrystus Jezus to oblubieniec, a Kościół to oblubienica. I tutaj dodajmy, że Kościół jako oblubienica to nie znaczy, że my wszyscy staniemy się bezimienną masą, nieokreśloną i wszyscy będziemy pod jednym tytułem oblubienica Chrystusa. Tak, będziemy wszyscy stanowić Jego oblubienicę, ale zachowując naszą tożsamość, naszą odrębność. Każdego z nas imię jest zapisane w niebie. Każdy z nas jest cząstką oblubienicy Chrystusa i chodzi o to, żeby do duchowych rzeczy przyłożyć duchową miarę, żeby tu ktoś nie siedział i się nie zastanawiał, no jak to my wszyscy, chłopy i baby, będziemy oblubienicą Chrystusa. Wierzący wszyscy, odrodzeni z Ducha Świętego, wszyscy narodzeni na nowo, stanowimy ciało Chrystusowe. Jesteśmy Jego oblubienicą. Kropka. Tak mówi Słowo Boże i to trzeba duchowo rozumieć. Więc nowe narodzenie, chrzest wiary, napełnienie Duchem Świętym, to jest ten moment zaręczyn z Chrystusem Jezusem. Właśnie przez to, że dochodzimy do osobistej wiary w Jezusa Chrystusa, że stajemy się Jego naśladowcami, stajemy się jednocześnie Jego narzeczoną. Zabiegam bowiem o was z gorliwością Bożą, albowiem zaręczyłem was z jednym mężem, aby stawić przed Chrystusem dziewicę czystą. Tak napisał w natchnieniu Ducha apostoł Paweł do zboru w Koryncie. Zaręczyłem was, czyli doprowadziłem was do wiary w Chrystusa, zapoznałem was z Chrystusem. Teraz jesteście już z Nim zaręczeni, bo uwierzyliście, bo przyjęliście chrzest, bo zostaliście napełnieni Duchem Świętym. I teraz chodzi o to, żeby przed Nim stanęła dziewica czysta, żeby była należycie przygotowana. Dlaczego podkreśliłem w tym wyliczaniu napełnienie Duchem Świętym? Ano dlatego, że w wielu wypadkach jakby pomija się ten aspekt, zapomina się o tym, albo świadomie się go pomija. A Słowo Boże bardzo wyraźnie mówi, że napełnienie Duchem Świętym, chodzenie w Duchu jest warunkiem tego, abyśmy się należycie przygotowali. Abyśmy w ogóle mogli o sobie mówić, że jesteśmy oblubienicą Chrystusa. Bo Słowo Boże mówi, wy nie jesteście w ciele, lecz w Duchu, jeśli tylko Duch Boży mieszka w was. Jeśli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest Jego. Więc proszę sobie wyobrazić, ilu ludzi, ilu chrześcijan myśli sobie, że przyjdzie kiedyś Chrystus po nich, ich zabierze, zabierze do siebie, ale On ich nie zabierze, jeśli nie chodzą w Duchu Świętym, jeśli nie są napełnieni Duchem Świętym, bo kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest Jego, a Pan Jezus nie przyjdzie po obcą oblubienicę. On przyjdzie po swoją oblubienicę. Jest tylko ci, którzy są napełnieni Duchem Świętym, są Jego. Mamy jeszcze inny tekst, iż do Efezjan 1,13. W nimi wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię zbawienia waszego i uwierzyliście w Niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym, który jest rękojmią dziedzictwa naszego, aż nastąpi odkupienie własności Bożej. Właśnie ten Duch Święty, który nas napełnił, którego przyjęliśmy, jest gwarantem, jest
tą pieczęcią Bożą, tą rękojmią, że Pan przyjdzie po nas i nas weźmie. Tak jak był ten kontrakt spisywany podczas zaręczyn i ten młodzieniec podpisywał się, mówi, to ty jesteś moja narzeczona, moja żona. Przyjdę po ciebie, zabiorę cię. Poczekasz trochę i to się sprawdzi, to się stanie. Tak właśnie jest z nami, jeśli chodzi o nasz status w oczach Bożych. Teraz trwa okres naszego życia w ciele, jako oblubienicy Chrystusa, w oczekiwaniu, aż Pan nas zabierze do siebie. Słyszycie mnie? Miarę wyraźnie, nie? Dzięki Bogu za deszcz. My się cieszymy deszczem. Zwłaszcza jak mamy dach nad głową. Pan Jezus powiedział, pamiętacie, do uczniów to powiedział, idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. Zobaczcie, jak to pasuje do tego, do tej symboliki, do tego obrazu. Oblubieniec odchodzi, zostawia tutaj grono swoich uczniów, oblubienicę, odchodzi, przygotowuje miejsce, a gdy przygotuje, przyjdzie, by zabrać do siebie, aby oni, abyśmy my, wszyscy uczniowie Jezusa, byli tam, gdzie On jest. Przyjście Pana po oblubienicę to jest tak naprawdę wydarzenie dla oblubienicy. To jest ważne dla oblubienicy. No, gdy się szykuje jakiś ślub, jakieś wesele, to wesele jest ważne dla tej panny młodej, jej najbliższych, ale dla ludzi obcych, dla ludzi z miasta nie jest to takie ważne. Od najwyżej, że zobaczą, jak jakiś tam orszak ślubny przejeżdża i to wszystko. Albo posłyszą, jak trąbią na tych klaksonach, że przejeżdżają. Ale tak naprawdę to, że ten młodzieniec, ten pan młody, ten oblubieniec przybywa, żeby ją wziąć, żeby zrobić już to właściwe wesele, radować się i żeby już razem zamieszkali, to to jest ważne dla niej, przede wszystkim dla niej, dla tych najbliższych jej osób, to się liczy. Ona przygotowuje się na przyjście oblubieńca, prawda? Inni żyją w tym czasie swoim życiem. Co kogo obchodzi to, że ona się przygotowuje? To jest myśl duchowa, słuchajcie. To dlaczego my, którym dane jest wierzyć w Jezusa Chrystusa, którym dane jest stać się oblubienicą Chrystusa, oczekującą na przyjście Jezusa, jesteśmy tak niezrozumiani w otoczeniu. Bo my się przygotowujemy na przyjście naszego oblubieńca, żeby nas zabrał do siebie. My się szykujemy. Oni się nie szykują. I dla nich to nie jest w ogóle ważne. Oni nie są w stanie pojąć tego. Co ludzie mogą zrozumieć, jeżeli w ogóle duchowy nie żyją w społeczności z Bogiem? Ona jest zakochana w oblubieńcu. Oni nie rozumieją tej miłości zupełnie. Ona nie może się doczekać. Ona mówi, przyjdź już. Panie Jezu, przyjdź, przyjdź. Czekam na Ciebie. A oni mówią, co to w ogóle? Co jej do... To nawet ludzie, jak się ktoś mocno zakocha w kimś drugim, to nawet rodzina mówi, co jej odbiło. No nie? Co on albo jemu? Głupi, jak pieniądze teraz wydaje, jeździ, to kosztuje, a jak on mówi, nie rozumieją, bo oni mózgiem takim trzeźwym, zimnym na to patrzą. I wtedy ten mózg trzeźwy, zimny, zupełnie nie ogarnia tego pojęcia zakochania. Dlatego w ogóle spotykają się ci zakochani bardzo często z niezrozumieniem, z wielkim niezrozumieniem. Tym bardziej wierzący nie mogą liczyć na pełne zrozumienie ze strony otoczenia, ze strony świata, a nawet ze strony tak zwanych nominalnych chrześcijan. Znaczy takich chrześcijan, którzy są tylko z nazwy. Od po kościoła się przykleili, sobie chodzą, od tak i się dziwią, co im tam trzeba tej modlitwy tyle. Co im trzeba tego rozważania Słowa Bożego? Po co w ogóle w tygodniu robić nabożeństwa? Przecież wystarczy w niedzielę pójść. W niedzielę się do kościoła chodzi. Jest tutaj w tym naszym zborze też sporo takich, co tak fajnie rozumieją, że nie potrzeba w tygodniu w ogóle się na nabożeństwach pojawiać. Wystarczy w niedzielę. Nie wiem, jak to będzie. Właśnie dzisiaj zadajemy sobie pytanie, czy będziesz Panu w tym towarzyszyć. Ona chce być wierna swojemu oblubieńcowi. Ona w czasie tego wyczekiwania na przyjście oblubieńca chce być mu wierna, bo ona jest w nim zakochana, ona już jest jego małżonką, jest z nim zaręczona, jest już podpisane, że on po nią przyjdzie i ona już sobie dała spokój z imprezkami rozmaitymi, z flirtowaniem z różnymi chłopakami innymi, ze śmiganiem, brylowaniem w różnym towarzystwie i tak dalej. Ona sobie już tym dała spokój. Ona ma jego obraz przed sobą, ona pamięta zapach jego męskich perfum, ona czeka, że on się tutaj pojawi w któregoś dnia. I tak jest w życiu duchowym. Chrześcijanin zaręczony z Chrystusem, napełniony Duchem Świętym, to jest ktoś, kto się nie ogląda za tym światem. Nie miłujcie świata ani rzeczy, które są na tym świecie, bo to wszystko nie jest z Ojca, to jest ze świata, to przemija. Tak mówi Słowo Boże. Ta oblubienica Chrystusa, czyli Kościół, przestała już imprezować, przestała flirtować ze światem, przestała karmić się tym, czym karmi się świat, przestała biegać na te wszystkie imprezy, na te wszystkie festyny, na te wszystkie, co tam robią na Długim Targu w Gdańsku, gdzie Łomot, czy Placu Zebrań Ludowych. Za darmo koncert, ludzie, lecimy. Albo mecz będzie, ludzie. Będzie tyle tysięcy ludzi. No i co? No i niech sobie będzie. Oblubienica Chrystusa ma swoją godność. Ona by nie chciała, żeby oblubieniec przyszedł i nagle zastał ją, jak ona namalowane biało-czerwone tu paski na twarzy i Polska, Polska. Nie? Jezus by chciał nas zobaczyć, że my jesteśmy skoncentrowani na Nim. Ona chce być stale gotowa, ta oblubienica, i na swoim miejscu, bo On może przyjść niespodziewanie, jak złodziej w nocy. Nagle może przyjść. Oto tajemnicę wam objawię. Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni w jednej chwili, w okamgnieniu. Na odgłos trąby ostatecznej, bo trąba zabrzmi i umarli wzbudzeni zostaną jako nieskażeni, a my zostaniemy przemienieni. W okamgnieniu, w jednej chwili. Nie będzie czasu, że najpierw dostaniesz SMS, jesteś tutaj na jakiejś imprezie, koncert, łomot, wszystko tu świruje, muzyka i tak dalej. SMS przyszedł. Chrystus Pan przychodzi. Szykuj się. I się powoli przepychasz. Ej, mój sorry, ja już muszę odejść. Wybaczcie mi. No, dziewczyny, wybaczcie jeszcze w okamgnieniu. Trzeba być na swoim miejscu. Trzeba w sensie duchowym być na swoim miejscu. Oczywiście. A to wam mówimy na podstawie słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli, gdyż sam Pan nadany rozkaz na głos Archanioła i trąby Bożej stąpi z nieba. Wtedy powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, czyli nasi bracia i siostry, którzy już odeszli, a potem my, którzy pozostaniemy przy życiu razem z nimi, porwani będziemy w obłokach w powietrze na spotkanie Pana i tak zawsze z Panem będziemy. Właśnie to jest pochwycenie Kościoła. To jest wydarzenie, które dotyczy oblubienicy Jezusa Chrystusa. To wydarzenie może być dla innych niezauważalne w ogóle. To, że oglądamy czasem tam filmy typu
pozostawieni, czy jakiś tam, w których są te sceny, że to nagle samolot leci i pilota nie ma, że jedzie autobus i kierowcy nie ma, i trach, i bach, i się dzieją różne rzeczy, no to jest jakaś fantazja ludzka. Tak może być w niektórych przypadkach. Ale w niektórych przypadkach, biorąc pod uwagę ilość wierzących, prawdziwych, napełnionych Duchem Świętym w stosunku do całego społeczeństwa, to proszę mi powiedzieć, gdyby w tej chwili przyjście Pana nastąpiło i wszyscy dokładnie byśmy stąd zostali zabrani, bo chciałbym w to wierzyć, że wszyscy jesteśmy gotowi, kto by zauważył, że pod tym namiotem nie ma ludzi? Może jutro przyszedłby ktoś po wodę tutaj naczerpać wody i tak zajrzał i nikogo nie, drzwi otwarte tam w dworze, był zdziwiony, bo to nawet złodzieje do nas nie przychodzą ostatnio. Także mało kto by tak szybko zauważył, że nas już tu nie ma. To jest wydarzenie, które dotyczy oblubienicy, to wesele baranka, bo właśnie na nie Pan nas zabierze, abyśmy właśnie już z Nim byli, już z Nim zostali. To jest wydarzenie niezauważalne dla wielu w tym świecie. Co innego powrót Chrystusa Pana na tę ziemię. Powtórne przyjście Jezusa Chrystusa na tę ziemię w celu osądzenia narodów i ustanowienia tysiącletniego Królestwa Bożego. Słowo Boże w wielu miejscach mówi o tym, że przyjście Pana, to powtórne przyjście, by osądzić ziemię, będzie widzialne, będzie zauważalne dla wszystkich. W Psalmie 96 na ten przykład jest taka prorocka zapowiedź tego wydarzenia. Oddajcie Panu pokłon w świętej szacie, drżyj przed Nim cała ziemia. Głoście wśród narodów, Pan jest Królem. On utwierdził świat, także się nie chwieje. Sprawiedliwie sądzić będzie ludy. Niech radują się niebiosa i weseli się ziemia. Niech zaszumi morze i to, co je wypełnia. Niech się radują pola i wszystko, co jest na nich. Niech szumią radośnie wszystkie drzewa leśne przed obliczem Pana, bo idzie. Zaiste idzie, by sądzić ziemię. Będzie sądził świat sprawiedliwie, a ludy według swej wierności. Tu jest zapowiedź tego, że Pan idzie sądzić ziemię. Idzie i to wywołuje reakcję całego świata, wywołuje reakcję całej wręcz przyrody, wszystkiego. Będzie to zauważalne dla wszystkich. Słowo Boże pokazuje, że pierwsze przyjście Jezusa Chrystusa było nie dla wszystkich zauważalne. Dopiero za drugim razem Pan Jezus da się poznać wszystkim. Za pierwszym razem czytamy, do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. Czyli Syn Boży przyszedł na ziemię, a nawet własny naród, Żydzi, nie rozpoznali go jako Syna Bożego. Garsteczka tylko go rozpoznała. Inni go nie rozpoznali. Jest taka biblijna historia o Józefie, który znalazł się w Egipcie i potem przyszli bracia. Było, nastąpiło pierwsze spotkanie Józefa z jego braćmi i co? Nie rozpoznali go, no nie? Nie wiedzieli, że to jest ich Józef, że to jest rodak, że to jest ich brat. Dopiero jak to święty Szczepan w swojej mowie w Dziejach Apostolskich w 7 rozdziale 13 wersecie powiedział, za drugim razem Józef dał się poznać braciom swoim. Józef w tej historii jest obrazem z typem Chrystusa. I za drugim razem Jezus, Chrystus, Syn Boży, da się poznać wszystkim, że to właśnie On jest Panem, że to On jest Synem Bożym. Na domiar złego ludzie z przerażeniem odkryją,
kogo zlekceważyli, kogo odrzucili, kogo zabili. Tak w życiu czasem bywa, że ktoś robi coś złego. Od, powiedzmy, kradnie samochód. Kradnie samochód komuś, mu ładny, mu się spodobał i kradnie ten samochód, a potem się okazuje, że ukradł samochód komendantowi policji. Jak to odkrywa? Ale wtopa. Ale co ja zrobiłem? Ja bym nie chciał tego samochodu i tego, co ja teraz, cała policja z województwa będzie mnie ścigać. Podwójne nieszczęście. Myśl jest taka, że gdy przyjdzie Pan w sposób widzialny, gdy powróci na tę ziemię jako Król Królów i Pan Panów, Pismo mówi, zobaczą, kogo przebodli. Bo sobie myślą do dzisiaj Żydzi, że oni po prostu zabili jakiegoś nawiedzonego z Nazaretu, jakiegoś gościa, który udawał nie wiadomo kogo i go po prostu zabili i spokój, i spokój. Tak sobie myślą do dzisiaj i czekają na prawdziwego Mesjasza. A tu nagle się okaże, że przychodzi właśnie ten, kogo oni zabili, kogo oni przebodli. I Rzymianie, i Żydzi, i cały świat stanie w tym strasznym przerażeniu, że kogoś takiego zlekceważyli, a to właśnie on jest Królem Królów i Panem Panów. To on jest Mesjaszem, to on jest Zbawicielem. Jak będzie reagował świat na widok powracającego Chrystusa Pana? Wiemy, że jeśli ktoś jest winny, to czym prędzej próbuje się ukryć, no nie? Nawet piesek w domu, jak zrobi coś, czy kot coś robi nie tak, to się chowa, bo czuje, że oj, 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 zaraz będzie. A jak jakiś przestępca, tu jak dwóch takich łebków ukradło nam jakieś żeliwne rury i żeśmy takich namierzyli, nagle zniknęli w krzakach. Nie szli sobie ulicą spokojnie w stronę skupu złomu, tylko zniknęli w krzakach. Dlaczego zniknęli w krzakach? Bo się ukryli. Adam i Ewa jak zgrzeszyli w ogrodzie Eden? Bóg wychodzi, jak zawsze z Adamem miał społeczność. Adamie, gdzie jesteś? Gdzie jesteś? A on, w krzakach się ukryłem. No co ci się stało, człowieku? Co ci się stało? Czyś byś zjadł z drzewa, którego ci zakazałem jeść? Oczywiście. Normalnie, jak człowiek czuje winę, to się chce ukryć, prawda? To tak się, tak, dlaczego ganiają, listy gończe wysyłają? Dlatego, że ci, którzy zrobili przestępstwo, wiedzą, że trzeba się ukrywać. Wtedy zaczną mówić do gór, padnijcie na nas, a do pagórków przykryjcie nas. Świat, możni, władcy, ci, co dzisiaj jeżdżą limuzynami, przed nimi jadą z tymi niebieskimi i za nimi z niebieskimi, wszyscy muszą z drogi, bo oni jadą, ludzie muszą czekać, do pracy się spóźniać i tak dalej, bo oni jadą, ważne. Wtedy przyjdzie taki dzień, że oni nie je absolutnie nigdzie na żaden taki przejazd z eskortą. Przykryjcie nas. No robią schrony nawet. Wiecie, że robią różne schrony i co bogatszy, to o jakimś schronie myśli. Bo czuje, że trzeba będzie się chować. Dziecko Boże nie musi się bać. A dlaczego? Bo ono już będzie całkiem po innej stronie. Ale ci będą się bać, będą się ukrywać, będą błagać góry i pagórki, żeby ich przykryły. Wszystkie narody tego dnia będą musiały upaść przed Panem Panów i Królem Królów, bo tak postanowił Bóg, bo tak wywyższył swojego Syna, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Tak się zastanowiłem teraz, dlaczego i pod ziemią, bo niektórzy już się schowają pod te pagórki i pod te góry. ale i tam będą musieli wyznać, że Jezus Chrystus jest Panem. W najgłębszym schronie, jakie są tam gdzieś, tam też będą musieli to zrobić. To nastąpi, to dopiero nastąpi, to jeszcze tak nie jest. To tak mały kamyczek do tych, którzy myślą, wierzą, a jest dużo takich dzisiaj chrześcijan, ewangelicznych chrześcijan, którzy wierzą, że już jest tysiącletnie Królestwo Chrystusa na ziemi, że już nie mamy czekać na takie powtórne przyjście, bo ono już nastąpiło, bo już Jezus tutaj króluje, jest Królestwo Boże. Uważajcie, w co wierzycie, czego słuchacie, bracia i siostry. To, co omawiamy, ten porządek rzeczy, jaki widzimy też w objawieniu świętego Jana, sygnalizuje, że najpierw będzie pochwycenie Kościoła, a potem widzialny powrót Chrystusa na ziemię, gdy właśnie wszyscy będą musieli uznać, że Jezus Chrystus jest Panem. I teraz ta ważna myśl, do której zmierzam cały czas w dzisiejszym rozważaniu. Mianowicie to, że Chrystus Pan powróci na ziemię w towarzystwie. Przeczytaliśmy w 14 wersecie i szły za nim wojska niebieskie na białych koniach, przyobleczone w czysty biały bisior. Już wcześniej mówiliśmy, kto to był, kto to zostanie przyobleczony w czysty biały bisior. Oblubienica będzie przyobleczona w czysty biały bisior. Mamy tutaj ten piękny sygnał, ten piękny obraz, że powracający Pan nie będzie sam, że będzie mu towarzyszyć wspaniały tłum ubrany na biało, oblubienica. Wiemy z historii, również z historii biblijnych, że władcy występują, gdy mają wystąpić publicznie, gdy jest jakiś bardzo ważny akt o charakterze narodowym czy międzynarodowym, to występują ze swoją małżonką, tak czy nie? No, z czasem się zdarza jakiś, co nie ma tam, no, jakiś tam un, to on nie występuje z małżonką. Nie widziałem una, żeby był z małżonką. Ale prezydent Stanów Zjednoczonych, a nawet prezydent Polski najczęściej występuje w takich publicznych sytuacjach z małżonką. Nawet elekt z małżonką lubi już występować. Mamy przykład biblijny, proces apostoła Pawła. Czytamy, a po kilku dniach przybył Felix z żoną swoją Druzyllą, która była Żydówką. Kazał więc prowadzić Pawła i przysłuchiwał się mu, co mówił o wierze w Jezusa Chrystusa. Czyli namiestnik rzymski Felix występował z małżonką. Paweł przed nimi, ten składał te zeznania, pytano go. Potem przybył król Agrypa z Jerozolimy. Nazajutrz, gdy przyszli Agrypa i Berenika z wielką okazałością i weszli do sali przyjęć w towarzystwie dowódców najznakomitszych mężów miasta, na rozkaz Festusa przyprowadzono Pawła. Mamy władca w tamtych czasach jednocześnie pełnił rolę sędziego. Król jednocześnie był sędzią. Także na przykład o Salomonie czytamy, jakim był wspaniałym, mądrym sędzią. Jak wydał wyrok taki dla tych dwóch kobiet, to aż cały świat o tym usłyszał. Król jednocześnie pełnił rolę sędziego. Władca sądził. I tutaj mamy właśnie taki obraz, że ten namiestnik, albo też król Agrypa, oni występowali jako sędziowie, przesłuchiwali Pawła, ale w towarzystwie małżonki. Jeśli chodzi o sąd Boży, to mamy proroctwo, które zostało zacytowane w liście Judy, które brzmi tak. Oto przyszedł Pan z tysiącami swoich świętych, aby dokonać sądu nad wszystkimi i ukarać wszystkich bezbożników za wszystkich bezbożne uczynki, których się dopuścili i za wszystkie bezecne słowa, jakie wypowiedzieli przeciwko niemu bezbożni grzesznicy. Wow! Tutaj mamy dobitne świadectwo, że Pan jako sędzia przyjdzie w towarzystwie swoich świętych. Kim są ci święci? To Kościół. to wierzący, to oblubienica Jezusa Chrystusa. Oblubienica jest zaangażowana w to, co robi oblubieniec. Ta oblubienica przez duże O, ona jest zaangażowana całym sercem w to, co robi oblubieniec przez wielkie O. Rozumiecie? Bo te oblubienice, te takie przez małe O, to niekoniecznie chcą być zaangażowane w to, co robi ich mąż, małżonek, powiedzmy bardziej dostojny. Nie chcą. On na przykład składa jakąś wizytę, już mówimy o tych takich ważniejszych, tych, a ona na zakupy poleciała. Bo jak on zwłaszcza we Francji składa oficjalną wizytę, to ona może pośmigać po tych butikach sobie, nie? Albo z jakimiś tam innymi siedzi, piją kawkę sobie. On tam coś ważnego omawia, a ona sobie tam o tym, o tamtym gada, albo jakiś spektakl ogląda, albo jakieś dzieci tam w przedszkolu odwiedza i oni ją głaszczą, ona jej głaszcze i kwiatek tam jej dają, pani prezydentowa i tak dalej. A te dzisiejsze i bardziej bliskie nam sytuacje, na przykład mąż zajmuje się czymś, a żona niekoniecznie uczestniczy. Dzisiaj jest tak, że on swoje, ona swoje. Żyją obok siebie. Żyją i to nie jest dobry. Jeśli żona naprawdę jest zakochana w swoim mężu, jeśli on dla niej jest naprawdę bohaterem, jest kimś ważnym, to ona się interesuje tym, co on robi. To ona się stara uczestniczyć w tym, co on robi, na maksa. Stara się jakoś mu towarzyszyć. Ale niestety są takie nawet chrześcijańskie małżeństwa, że ją ani ziębi, ani grzeje, co robi jej chłop przez cały dzień. Ważne tylko, żeby nie przeszkadzał i żeby kasę dał. To jest antyprzykład, ponieważ mamy tutaj obraz Chrystusa, oblubieńca, któremu towarzyszy oblubienica, która jest z Nim, która chce być z Nim. Oblubienica jest zaangażowana w to, co on robi, a on jest sędzią, przychodzi jako sędzia, bo już mówimy o powtórnym przyjściu Jezusa Chrystusa. I Słowo Boże mówi, kreśli przyszłość oblubienicy pod tym względem. Czy nie wiecie, że święci świat sądzić będą? No jak to? Sami se pójdą sądzić? Nie. Jako oblubienica Chrystusa, sędziego, który został ustanowiony sędzią całej ziemi. On jest sędzią. Oblubienica mu towarzyszy i będzie sądzić razem z nim. To nie będzie samodzielne sądzenie świata, rozumiecie? Mam nadzieję. Tylko to będzie właśnie w towarzystwie naszego Pana. Jeśli wy świat sądzić będziecie, to czyż jesteście niegodni osądzić sprawy pomniejsze? Czy nie wiecie, że aniołów sądzić będziemy? Cóż dopiero zwykłe sprawy życiowe. To apostoł Paweł w kontekście zachęca wierzących, żeby nie unikali różnych sytuacji, gdy trzeba się wypowiedzieć w zborze. Powiedzieć, a ja się nie wtrącam. Nie, ja nie będę was tego, to wasza sprawa. Nie, 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 nie. I tak po prostu, nie, to Słowo Boże wzywa, że powinniśmy w społeczności Kościoła mieć odwagę powiedzieć to, się Bogu nie podoba, siostro. Tego, bracie, nie powinieneś robić. To jest grzechem. Powinniśmy mieć tę odwagę. Bo jeżeli mamy sądzić świat i aniołów mamy sądzić, to najwyższy czas w imię Pańskie, znając Boga, chodząc w Duchu Świętym, mieć odwagę wypowiadać się w różnych sprawach, które wymagają takiego osądu. Dlaczego oblubienica Chrystusa będzie mogła być z Chrystusem w czasie, gdy On przyjdzie jako sędzia świata? Dlaczego? Bo się należycie przygotowuje, bo staje się coraz bardziej myśli Chrystusowej. O, to by nie było możliwe i Pan nie weźmie takich do siebie, którzy by myśleli inaczej niż On. No, On by nie chciał mieć u boku takiej oblubienicy, której gdy On mówi tak ma być.
Ona mówi, nie, ty się zapędzasz, chłopie, to tego co ty, tak nie trzeba. Nie? Mąż chce mieć u boku taką żonę, jak idzie ważną sprawę załatwiać, żeby ona mu robiła pod górkę, żeby mu tam suszyła głowę, żeby mu przeszkadzała? Nie chce, to zostań sobie w domu. Nie? I wszyscy tacy, którzy nie są myśli Chrystusowej, se zostaną, bo on weźmie tylko tę, która jest myśli Chrystusowej, która właśnie wykorzysta ten czas życia tutaj na ziemi, żeby się upodobnić do Chrystusa, żeby myśleć jak On, żeby reagować jak On, żeby osądzać jak On, żeby mówić jak On. Tak czy nie? Zgadza się to? Zgadza się. Tak właśnie będzie. Prawdziwa to mowa. Jeśli bowiem z Nim umarliśmy, z Nim też żyć będziemy. Jeśli nie umarliśmy, to nie będziemy z Nim żyć. Trzeba najpierw umrzeć dla grzechu, umrzeć dla świata, narodzić się na nowo, zacząć nowe życie. Jeśli z Nim wytrwamy, z Nim też królować będziemy. Kto z Nim wytrwa? Tylko ten, kto będzie Jego myśli. Dlaczego niektóre małżeństwa się rozpadają? Bo niezgodność charakterów. On chce tak, ona chce siak. I ona chce, i tam się trą, w końcu mówią, dajmy sobie spokój z tym. I nie ma. Bo są, nie są tej samej myśli. Nie wytrwają ze sobą. Słowo Boże mówi, jeśli z Nim wytrwamy, z Nim też będziemy królować. To znaczy, jeśli my się do Niego dopasujemy, bo sorry, ale Pan Jezus do nas się nie będzie dopasowywał. On się nie będzie do nas naginał, bo do naszych pomysłów, naszego sposobu myślenia i tak dalej. On się nie zmienia. Tak Pismo mówi. Oto ja, Pan, nie zmieniam się. To my się musimy zmienić. Dopasować, wytrwać przy Nim. I łatwo nam tak wytrwać przy Nim? Oj, niektórym bardzo trudno. Bo mają taki charakterek w tej liczbie MB, taki charakterek trudny, co to robi, chce robić po swojemu, bo ja wiem lepiej. I Słowo Boże i czarno na białym wyraźnie mówi, że tak ma być, a ja tak się, kombinuję, aż syczy, aż iskrzy, aż dymi, bo bym chciał inaczej jakoś zrobić. I wielu nie wytrwa, wielu już nie wytrwało. Jeśli z Nim wytrwamy, z Nim też będziemy współkrólować. Jeśli się Go zaprzemy, i On się nas zaprze, mówi Pismo. Więc pytanie, czy będziesz Panu towarzyszyć w tym dniu, gdy On przyjdzie sądzić ziemię? To nie jest pytanie o to, czy pragniesz zaszczytów, bo może ktoś sobie pomyśleć, a ja się nie czuję dobrze w takich sytuacjach, żeby jakieś tam takich publicznie, ja wolę sobie spokojnie w swojej kuchni ciasto jakieś upiec, kawkę sobie zrobić. I tego mnie tak nie ciągnie do takich publicznych sytuacji, do jakichś takich wielkich wydarzeń, jakichś takich, nie. Ja to nie pytam, o czy pragniesz zaszczytów, ja raczej pytam o miłość do Pana Jezusa. Bo jeśli kochasz Jezusa Chrystusa, to w ogóle ci do głowy nie przyjdzie, żebyś nie chciała z Nim być, nie chciał z Nim być. Ja bym chciał być z Nim w tym dniu. Ja bym chciał być na jednym z tych koni, które jadą za Nim, ubrany w białe szaty, a On na przodzie wypisany Król Królów, Pan Panów. Ja bym chciał. Córki królewskie wychodzą na spotkanie Twoje. Małżonka stoi po prawicy Twojej zdobna złotem z Ofiru. Słuchajże, córko, i spójrz, i nakłoń ucha. Zapomnij o ludzie swoim, o domu ojca swego. Król pragnie wdzięku Twego. Król pragnie wdzięku Twego, może tak powiedzmy. On najważniejszy, On chce Twego wdzięku, On chce Twojej społeczności, On chce, żebyś była z Nim, żebyś był z Nim. On chce być ze swoją oblubienicą. On pragnie tego. Więc pokłoń Mu się, bo On jest Panem Twoim, tak mówi Słowo Boże. Nadchodzi czas powtórnego przyjścia Chrystusa Pana.
i Jego sądu nad narodami. Czy będziesz Panu w tym towarzyszyć? To zależy od tego, czy zostaniesz pochwycony, pochwycona w czasie pochwycenia Kościoła. Od tego zależy, czy On cię wcześniej zabierze do siebie, bo On będzie powracał już ze swoją oblubienicą. Więc dlatego powinniśmy dołożyć szczególnych starań, jeśli chcemy Panu w tym dniu towarzyszyć, jeśli chcemy na ten sąd nad narodami, na tę wielką bitwę, która się rozegra, na to, jak zwierzę i fałszywy prorok będą związani i wrzuceni do jeziora ognistego, jeśli chcemy patrzeć z perspektywy bycia z Panem, z perspektywy bycia obok Niego, bycia za Jego plecami, jeśli chcemy na to tak patrzeć, to koniecznie powinniśmy dołożyć wszelkich starań, aby dzisiaj przygotować się na Jego powrót, na pochwycenie Kościoła. Bo Pismo mówi, że nie wszyscy będą zabrani. Dwoje będzie na jednym łóżku, jedno będzie wzięte, a drugie zabrane. Dwie będą pracować razem przy jednej robocie. Jedna zostanie zabrana, druga zostanie na ziemi. Dwóch będzie na polu, jeden nagle zniknie, a drugi zostanie na tym polu. Bracia i siostry, przyjaciele, wolą Bożą jest to, żebyśmy wszyscy znaleźli się przy Nim. Módlmy się o to. Powstańmy teraz.
Bliżej, o bliżej, znieś mnie i tu.
Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad wami i niech wam miłości będzie. Niech obróci Pan twarz swoją ku wam i niech wam da pokój. Amen.